Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Już od ponad roku zmagamy się ze skutkami pandemii COVID-19, w tym także ze skutkami gospodarczymi. Jakie są efekty tych zmagań? O to chciałbym zapytać gościa kluczowego tematu, którym jest dziś wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Olga Semeniuk. Dzień dobry, dzień pani dobry. Minister.
Dzień dobry Państwu.
Sprawa pomocy dla polskich firm, a przede wszystkim związanych z tym działań rządu, wzbudza wciąż duże emocje wśród naszych rodaków. Oceny małych i większych przedsiębiorców są bardzo różne, a niektórzy z nich sugerują nawet, że rząd nie słyszy ich głosu.
Nic dziwnego, panie redaktorze, że wzbudzają emocje. Po 12 miesiącach trwania pandemii, zarówno w obszarze społeczno-zdrowotnym, jak i gospodarczym, narastają te emocje i od tego właśnie jest agenda rządowa, od tego jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, aby te emocje rozładowywać, a oczywiście równolegle do tego przygotowywać pomoc merytoryczną, finansową dla poszczególnych przedsiębiorców.
Czy miała pani okazję, żeby zapoznać się z opiniami przedsiębiorców, z jakimi branżami konsultowało się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii?
Panie redaktorze, od marca ubiegłego roku konsultujemy ze wszystkimi branżami poszczególne tarcze. To jest ponad 50 branż. Proszę mi uwierzyć, że również w okresie chociażby turystycznym, zimowym, mieliśmy bardzo duże natężenie przedsiębiorstw, które nas zgłaszały się z prośbą o pomoc. W okresie jesiennym również tych przedsiębiorstw była cała masa. Stąd z tego dialogu wyszły poszczególne instrumenty wsparcia i tutaj nie ma co ukrywać, że bez pomocy przedsiębiorców, bez ich pomysłów na to, jak taka tarcza powinna być skonstruowana, no te instrumenty powstawałyby oczywiście o wiele wolniej. Za to chciałabym bezpośrednio podziękować przedsiębiorcom. To również z nimi przygotowywaliśmy protokoły bezpieczeństwa, które mogliśmy wdrażać w ubiegłym roku, które wdrażaliśmy również w tym roku czy w końcówce ubiegłego roku. Także tutaj jeszcze raz ogromne podziękowania dla przedsiębiorców. Efekt dzisiaj jest taki, że mamy ponad 200 miliardów złotych, które zostało skierowane do przedsiębiorców. Efekt jest również taki, że w kolejnych tygodniach lockdownu, który no w niektórych województwach już funkcjonuje, dokładnie w 4 na dzień dzisiejszy, ta pomoc dalej będzie w sposób powszechny kierowana do przedsiębiorców, jak również w całej Polsce do tych gałęzi, które są zamknięte. Mówię tutaj chociażby o branży eventowej, gastronomicznej, czy tej związanej z aktywnościami fizycznymi, czyli kluby fitness i siłownie. Tarcza branżowa, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, będzie przedłużona o kolejne tygodnie dla przedsiębiorców. To pragnę przypomnieć 4 instrumenty: zwolnienie z ZUS-u, postojowe, mała dotacja bezzwrotna w wysokości 5 000 zł, jak również dopłaty do kosztów pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenie w wysokości 2 000 zł. I dodatkowo bardzo dobra informacja, którą przekazał premier Mateusz Morawiecki, umorzenie tarczy finansowej 1.0 w wysokości 7 miliardów złotych. Polska podjęła decyzję o umorzeniu całościowo w 100% tych środków. To duże odciążenie dla przedsiębiorców, którzy no byli zobligowani jeszcze nie tak dawno do tego, aby te środki sukcesywnie zwracać.
Czyli możemy zrozumieć, że miała pani okazję zapoznać się z opiniami szczególnie przedsiębiorców z tych branż, które były najbardziej poszkodowane.
Tak, ale również spotykamy się bezpośrednio z tymi branżami, które mogą funkcjonować. No, mówię tutaj chociażby o gastronomii. Przecież gastronomia może funkcjonować właśnie w zakresie na wynos. Wiemy doskonale, że te przychody nie są takie, jakie były chociażby rok temu, porównując przychody rok do roku. Stąd szukamy oprócz samego wariantu e-commerce, chociażby w sprzedaży detalicznej, też innych możliwości, które mogłyby wskrzesić popyt. Niewątpliwie pandemia przyczyniła się do tego, że ruch w gospodarce zmienił się znacząco i teraz przed nami kolejne programy, takie jak Polski Nowy Ład premiera Morawieckiego, czy właśnie Krajowy Plan Odbudowy, fundusze krajowe unijne, których głównym zadaniem będzie pewnie nadać odporność już w tym nowym kształcie gospodarczym.
To ja jeszcze się upewnię co do skali tych spotkań, to znaczy, czy moglibyśmy to jakoś sumować, jak wiele takich spotkań się odbyło, ilu przedsiębiorców mogło wziąć udział w takich rozmowach?
O, panie redaktorze, to bardzo trudne, żeby ocenić, z iloma przedsiębiorcami się spotkałam, ale proszę mi uwierzyć, że idzie to w setki od marca ubiegłego roku, setki takich spotkań. Natomiast jeżeli chodzi o takie podsumowanie, jeżeli pan redaktor jest zainteresowany, to oczywiście bardzo chętnie do redakcji takie dane moje pracownicy prześlą.
Oczywiście jestem zainteresowany. Może w takim razie jeszcze...
Dobrze, to takie dane prześlemy, oczywiście.
Wyjaśnijmy taką ważną wątpliwość. Czy przedsiębiorcy rozumieją argumentację rządu, ministerstwa w sprawie swoich działań? Jak to pani
panie
widzi?
Panie redaktorze, czy rozumiemy? Oczywiście, że rozumiemy. Na tajemne zrozumienie oczywiście, że występuje, tylko że przedsiębiorcy biorą pod uwagę swój interes i jest to oczywiście w 100% zrozumiałe, a my oprócz ich interesu bierzemy pod uwagę jeszcze życie społeczno-zdrowotne, które dla nas jest na pierwszym miejscu. To znaczy nie ma nic przed życiem. Jest najpierw życie i później gospodarka i tego musimy się nauczyć. Więc tutaj oczywiście w ramach tego dialogu, który wypracowujemy regularnie od ubiegłego roku i nasze drzwi są zawsze otwarte dla przedsiębiorców, no wyciągamy różnego rodzaju wnioski, ale kieruje nas przede wszystkim zdrowie Polaków. Stąd decyzja o lockdownie. Ja bardzo często odbywam takie spotkania z branżami, w których na przykład kluby fitness pytają mnie, dlaczego one są zamknięte, a baseny są otwarte, a dlaczego oni nie mogą działać tak jak w Portugalii, a dlaczego nie robimy jakichś tam instrumentów wsparcia, tak jak w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. No więc no oczywiście staramy się sukcesywnie na wszystkie te zapytania odpowiadać. Dzisiaj wiemy po roku trwania pandemii, że jedyna możliwość niwelacji tak naprawdę zagrożenia, które wynika w ramach rozprzestrzeniania się COVID-19, to spadek mobilności i dystans, znaczy zachowywanie dystansu społecznego. Wiemy również, że dzisiaj transmisja pozioma wirusa następuje w najczęściej w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie dochodzi do kumulacji w dłuższej perspektywie czasowej danej określonej liczby osób. No, stąd decyzja o tym, aby właśnie te działy gospodarki zostały wyłączone. Ale oczywiście, tak jak już powiedziałam wielokrotnie, równolegle do tego przygotowujemy instrumenty powszechne wsparcia, takie jak właśnie zwolnienie z ZUS-u czy postojowe, które cieszą się ogromnym popytem.
Jeżeli jest rzeczywiście takie wzajemne zrozumienie, to skąd w takim razie wzięły się te nawoływania do otwierania działalności mimo zakazów?
Tak jak powiedziałam na wstępie naszego wywiadu, 12 miesięcy trwania pandemii może zmęczyć wszystkich, zarówno stronę rządową, jak i przede wszystkim samych przedsiębiorców. Ja rozumiem tutaj rozterki przedsiębiorców, którzy mają wahania dotyczące własnych przychodów. No stąd w niektórych przypadkach decyzja o tym, aby nie działać zgodnie z funkcjonującym rozporządzeniem. Na szczęście skala, jaka była zapowiadana w przestrzeni publicznej, dotycząca otwarcia działu gastronomia czy klubów fitness, nie spotkała się z rzeczywistością. Mówimy tutaj o pojedynczych przykładach. Na szczęście wygrała rozwaga, odpowiedzialność i solidarność przedsiębiorców. Za to jeszcze raz chciałabym podziękować.
Te protesty nie były i chyba z tych rozmów aktualnych można wnioskować, że raczej nie staną się powszechne.
Nie, na pewno nie staną się powszechne. Na ten moment wygląda to naprawdę w sposób spokojny, dobry, choć my oczywiście podchodzimy również do tych przykładów indywidualnych, które zdecydowały się na to, aby się otworzyć i tutaj staramy się rozmawiać.
To przejdźmy w takim razie teraz do pieniędzy. Jaka może być całkowita wartość pomocy otrzymanej w ciągu tego pandemicznego roku z pieniędzy publicznych przez firmy działające w Polsce, przez wszystkie firmy łącznie?
W marcu tego roku to już ponad 200 miliardów złotych. Dodatkowo 7 miliardów złotych z umorzenia tarczy finansowej PSR-u 1.0 dla przedsiębiorców, jak również zapowiedź przedłużenia instrumentów tarczy branżowej na marzec, to kolejne 4,5 miliarda złotych. Przede mną dwa kolejne dialogi czwartkowe z branżą gastronomiczną i z branżą eventową. Będziemy rozmawiali o różnych instrumentach, tych również finansowych zwrotnych, jak i również tych doraźnych, bezzwrotnych. Będę starała się te postulaty wyselekcjonować, zebrać te, które są realne, jeżeli chodzi o realizację w ramach polskiego budżetu i rekomendować je na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego.
Kto w takim razie w największym stopniu skorzystał na tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju?
Tutaj mówimy o procentowym udziale bezpośrednim. Wydaje się, że sprzedaż detaliczna w dużym zakresie wykorzystała te środki. Mówimy o gastronomii, która wykorzystała te środki w ponad 30% zarówno w tarczy finansowej 1.0, jak i 2.0. Mówimy również o budownictwie, które stanęło na wiele miesięcy i tutaj ten sektor budownictwa również z tych środków skorzystał, ale mówimy też o sektorze malutkich mikrofirm i mikroprzedsiębiorstw, jak i tych małych, które również wykorzystały równolegle instrumenty tarczy finansowej, jak również tarczy branżowej.
Czy mamy jakieś dane o rekordzistach? Chodzi mi tutaj o największe kwoty wsparcia dla pojedynczych firm. Jak wyglądają
panie
te przypadki?
Panie redaktorze, to są akurat tutaj już mówimy o UODO i ochronie danych osobowych, więc nie chciałabym wnikać bezpośrednio i tutaj opowiadać, jakie to są kwoty, ale proszę mi uwierzyć, że są to środki, które pozwalały zarówno w pierwszej tarczy, jak i w drugiej na kilkutygodniowy, jak nie kilkumiesięczny oddech.
To pytanie właściwie zadawałem z tego powodu, że wśród najmniejszych przedsiębiorców jest taki pogląd dosyć już rozpowszechniony, że małe firmy zyskały najmniej, bo najczęściej to było jakieś 5 tysięcy złotych, za to giganci dostali miliony. Czy można tak uogólnić?
Nie można tego uogólniać w ten sposób, dlatego że zarówno małe firmy, nie mówię o samozatrudnionych, ale takich, które zatrudniają co najmniej dwie osoby, mogły wykorzystać tarczę finansową 1.0 i 2.0, a uzupełnieniem tego oczywiście była pomoc tarczy branżowej również dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców. Więc tutaj równolegle do małej dotacji w wysokości 5000 zł takie przedsiębiorstwo mogło skorzystać również ze zwolnienia z ZUS-u albo postojowego. I tak moja ostatnia rozmowa, jedna z ostatnich moich rozmów z przedsiębiorcą samozatrudnionym wyglądała następująco. Pani minister, moje koszty, jak stoję jako firma, to 8000 miesięcznie, od państwa dostaję 7000, za to bardzo dziękuję. To pokazuje, że ta pomoc jest realna i te środki również są realne na kontach przedsiębiorców.
A jak wygląda dotychczas pomoc publiczna w podziale na regiony? Szczególnie chodzi mi tutaj o ilość pieniędzy, która trafiła do Wielkopolski.
Panie redaktorze, od 15 stycznia do 15 marca, do teraz tak naprawdę, ale do ostatniej dzień składania wniosków w tarczy finansowej PFR-u 2.0, to był 28 lutego, to te środki zostały skierowane do przedsiębiorców w całym województwie wielkopolskim na ponad 0,5 miliarda złotych, dokładnie 523 miliony złotych trafiły do przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o sam Poznań, to mamy tutaj kwotę 144 milionów złotych. Czas oczekiwania na przelew tych środków finansowych dla przedsiębiorcy to około 1 dnia.
Tutaj dopytuję ze względu na to, że chciałbym się zorientować, czy nie było tu jakiejś dyskryminacji, to znaczy jak to wygląda w porównaniu na przykład, jeśli chodzi o przeliczenie na jednego mieszkańca. Wielkopolska kontra Mazowsze. Jak wypadliśmy?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o dyskryminację wojewódzką, to nie mogła ona mieć miejsca. Proszę pamiętać, że wszystkie kryteria związane z tarczami PFR-u muszą uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej. Stąd te kryteria są dobierane tak, aby zapewnić i zrealizować potrzeby poszczególnych przedsiębiorców i dostosować je do wielkości województwa.
I tym wielkopolskim, a właściwie wielkopolsko-mazowieckim akcentem kończymy już dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem czołowego tematu była Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze i szanowni państwo.
Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.